Cześć, z tej strony Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. W tym tygodniu, zgodnie z obietnicą, kontynuujemy temat obserwacji nieba, a właściwie instrumentów, które te obserwacje nam ułatwiają, a czasami w ogóle umożliwiają, czyli teleskopów. W zeszłym tygodniu powiedzieliśmy sobie o takiej najprostszej konstrukcji. Czyli bierzemy dwie soczewki, umieszczamy je w odpowiedniej odległości od siebie i mamy prosty teleskop soczewkowy, czyli refraktor. Teleskop oparty na zjawisku załamania światła w soczewce, czyli właśnie na refrakcji. Tradycyjnie takie teleskopy nazywamy po prostu lunetami, ale są jednak sytuacje, w których takie określenie może wydawać się nieco niepoważne. Powiedzieliśmy sobie też, że te pierwsze teleskopy soczewkowe powstały już na początku XVII wieku. Trzeba jednak dodać, że te pierwsze instrumenty borykały się z bardzo poważnymi problemami natury optycznej. Były bowiem obarczone sporym wpływem aberracji. Z tym nieco może groźnie brzmiącym terminem spotkali się pewnie wszyscy z Was, którzy interesują się fotografią, ale rodzajem aberracji optycznej jest również chociażby astygmatyzm. Chodzi nam tu po prostu o pewne wady układu optycznego, które wywołują określone deformacje obrazu. Jeśli zaś pamiętacie jeszcze ze szkoły, na czym ma polegać ta doskonała soczewka skupiająca, to domyślacie się na pewno, jak trudno jest nam w przyrodzie wykonać coś o tak nieskazitelnej geometrii, a tym bardziej jak trudne to było na początku XVII wieku. Dlatego też obrazy z tych pierwszych teleskopów były bardzo dalekie od doskonałości. I jak sobie z tym radzono? Okazało się, że aberrację można w pewien sposób ograniczyć, po prostu zwiększając ogniskową soczewki. A jeśli już bierzemy się do zwiększania ogniskowej, to oczywiście zwiększamy odległość pomiędzy obiektywem a okularem teleskopu i cały instrument może rosnąć nam do rozmiarów, kiedy pojęcie zwykłej lunetki może wydawać się nieco obraźliwe. No bo wyobraźcie sobie, że chociażby teleskop Jana Heweliusza miał bagatela 40 metrów długości. Chociaż jeśli chodzi akurat o konstrukcję Jana Heweliusza, to tę długość powinniśmy wziąć sobie w cudzysłów. Nasz gdański astronom bowiem skorzystał z pomysłu na tak zwany teleskop powietrzny. Idea ta skupiała się na tym, że w teleskopie w końcu najważniejszy jest obiektyw i okular, a tubus, czyli ta nasza rura, która łączy okular z obiektywem, przy dystansach rzędu kilkudziesięciu metrów jest tylko dodatkowym problemem. Heweliusz więc zbudował sobie zamiast tego skomplikowany zespół wsporników i lin i zawiesił obiektyw i okular we wzajemnej odległości 40 metrów. Z kolei największy w historii teleskop soczewkowy, który został zbudowany na wystawę światową w 1900 roku i zresztą został zaraz po niej rozebrany, miał długość 57 metrów. W tym przypadku już mówimy o faktycznym teleskopie, tak jak go sobie wyobrażamy, z faktycznym tubusem o długości niemalże 60 metrów. No i właśnie te problemy z produkcją dostatecznie nieskazitelnych soczewek oraz rosnące do absurdów rozmiary teleskopów spowodowały, że jeszcze w XVII wieku badacze zaczęli się zastanawiać nad może nieco inną konstrukcją. I tutaj ponownie odwołam się do waszej wiedzy na temat fizyki z liceum. Kiedy bowiem w szkole uczymy się tego działu fizyki, który nazywamy właśnie optyką, to poza soczewkami uczymy się również o zwierciadłach sferycznych. Zwierciadłach, które w odpowiedniej konfiguracji mogą mieć dokładnie takie same możliwości jak soczewki, tyle że ten obraz powstaje po odbiciu się światła od zwierciadła, a nie po przejściu przez soczewkę. I już samo to, że wykorzystujemy zjawisko odbicia się światła od zwierciadła, a nie jego przejścia przez soczewkę, pozwala nam w ogóle zapomnieć o zjawisku aberracji chromatycznej. Tak, tutaj do tej aberracji dodaliśmy sobie jeszcze drugie trudne słowo, czyli chromatyczna, a jest to właśnie ta aberracja, z którą bardzo często borykają się fotografowie. Ten chromatyzm możecie sobie bardzo łatwo skojarzyć chociażby z monochromatyzmem, czyli w uproszczeniu mówiąc z takimi czarno-białymi obrazkami, bowiem aberracja chromatyczna wiąże się właśnie z barwami. I dotyczy innego, bardzo oczywistego dla nas wszystkich zjawiska. Zjawiska rozszczepienia światła, które zachodzi chociażby w pryzmacie. No i niestety okazuje się, że nie jedynie w pryzmacie, ponieważ soczewki ze względu na swą geometrię również w pewien sposób rozszczepiają nam to światło i nasz obraz wskutek tej aberracji chromatycznej może być na krawędziach nieco rozchwiany w barwach. Ten i kilka innych problemów rozwiązała właśnie konstrukcja teleskopów zwierciadlanych. A jakie inne problemy pojawiły się w związku z tym pomysłem i co ważniejsze, jakie możliwości rozwinęły się przed astronomami, o tym powiemy sobie nieco więcej następnym razem.